Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza zaczyna się takimi słowami. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I o czym mówimy, tak? O czym mówimy? Dlatego, że cóż to znaczy? Czy mamy teraz zamknąć oczy na wszystko, co dzieje się wokół nas? Mamy nie zwracać uwagi na nic? Pewnie nie, ale musimy zrozumieć różnicę pewnych sytuacji. Dlatego, że to sądzenie tutaj ma taki wyraźny wydźwięk osądzania kogoś, potępienia kogoś, tak? I musimy rozgraniczyć dwie sytuacje. Musimy rozgraniczyć sytuację taką, w której ktoś zgrzeszył przeciwko nam, tak? I Słowo Boże, na które patrzymy, ono mówi, co mówi, że trzeba zrobić, kiedy ktoś zgrzeszył przeciwko tobie? Czyli wyrządził konkretnie tobie jakąś szkodę. Przebaczyć. No, jeszcze coś więcej Słowo mówi, co trzeba zrobić. Nie. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. 18 rozdział Ewangelii Mateusza i 15 werset. Mówi tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Czyli Słowo mówi, jeżeli ktoś zrobił coś przeciwko nam, zgrzeszył przeciwko nam, jeżeli to nas dotknęło, jeżeli to nas zraniło, jeżeli to wyrządziło nam szkodę, to Słowo mówi, idź i porozmawiaj z tym człowiekiem. Nie w sensie oskarż go, nie w sensie, nie wiem, zrób mu awanturę, ale pozyskaj go, tak? Porozmawiaj z nim, żeby go pozyskać. Bo czasami człowiek nawet nie wie, że zrobił coś nie tak. Czasami może nas zranić i nie mieć takiej świadomości, tak? Że zrobił coś, co nas zraniło. Nie jesteśmy wszechwiedzący. Czasami rzucimy głupi dowcip, a trafiamy w czułe miejsce drugiego człowieka, tak? I ranimy go mocno. Czasami wykonamy jakiś gest, który dla nas niewiele znaczy, a dla drugiej osoby w jakiś sposób ją dotyka, tak? Czasami, możemy na różne sposoby zrobić coś. Słowo mówi, jeżeli zgrzeszył przeciwko tobie, jeżeli ciebie to dotknęło, to pójdź z nim porozmawiaj. Natomiast kiedy Jezus mówi, nie sądźcie, mówi o naszej takiej naturalnej tendencji, żeby we wszystkich szukać problemów, czy nas to dotyka, czy nas to nie dotyka. Tak? Dlatego, że grzech przeciwko mnie to jest wyraźnie, to jest coś, co dotknęło mnie. Natomiast my lubimy osądzać w takim sensie, a i Ksiński to jest taki, a on ma takie problemy, a on to wiecznie coś tam. I nie są to często rzeczy, które mają jakikolwiek związek ze mną czy z tobą. Tak? Ale osądzamy człowieka, mówimy, on taki jest, on robi to, on robi tamto, ma jakieś przekonania nie takie i tak dalej. I Jezus mówi w takim przypadku, nie sądźcie. Nie sądźcie, bo mówi, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I oczywiście ma na myśli Boga. Tak? Bóg mówi, takie jak ty masz nastawienie do ludzi, to nie oczekuj, że ja będę lepszy. Znaczy, Bóg jest lepszy od nas, to musimy wiedzieć, ale Bóg mówi, jeżeli ty sądzisz, to nie zdziw się, jak i ty będziesz osądzony. Tak? I sytuacja sądzenia, możemy sobie tutaj kilka takich fragmentów poszukać, bo jest to, że tak powiem, na tyle częsta rzecz w relacjach, która psuje, tak? Która psuje nasze relacje jako Kościoła. Jeżeli osądzamy siebie nawzajem, to psujemy swoje relacje. I znowu zaznaczam tylko, nie chodzi tu o sytuację, kiedy ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, czyli wyrządził tobie w jakiś sposób szkodę. Wtedy porozmawiaj z nim, Biblia mówi sam na sam. Jeżeli nie chce cię słuchać, mówi weź brata i porozmawiajcie we dwóch z tą osobą. Jeżeli nie chce słuchać brata i ciebie, powiedz całej wspólnocie, że jest taka sytuacja. Ten człowiek wyrządził mi szkodę, rozmawiałam z nim, rozmawiałem, prosiłem, nic się nie zmieniło, coś trzeba z tym zrobić, tak? I to jest biblijny model rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Natomiast takie gadanie, że ktoś jest taki albo myśli tak, czasami osądzamy się o różne, nasze osądzenia dotyczą różnych przekonań. Apostoł Paweł mówi o takiej sytuacji w liście do Rzymian w 14 rozdziale, 3 do 6 werset pisze: niech ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. Chodziło o jakieś przekonania, tak? Ktoś mówił, to wolno jeść, a tamtego nie wolno jeść. Jeden jarzynę chciał, drugi tam wieprzowinę, trzeci baraninę i jeden drugiego sądzą, a ten to taki, bo je to, a tego nie wolno. I apostoł Paweł mówi, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Tak, pewne rzeczy są między nami a naszym Panem. I nikt trzeci nie powinien w to wtykać swoich palców, tym bardziej, jeżeli to nie jest jego interes, tak to brzydko nazwijmy, tak? Jeżeli jego to nie dotyczy. I apostoł Paweł mówi dalej w wersecie 10. Czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bóg osądzi nasze problemy, nasze przekonania, nasze decyzje pewne. Bóg jest tym, który jest sędzią każdego z nas. Dalej apostoł mówi, niech tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas będzie odpowiedzialny za swoje problemy, nie za swojego nawet brata, siostry, rodziców czy dzieci, ale za swoje własne problemy. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Czyli apostoł mówi, nie skupiaj się na innych, skup się na sobie. Mówi, jaśniej mówi to, co mówi dalej Jezus, że źdźbło w oku brata widzisz, a nie widzisz belki w swoim własnym oku. Tak? Więc my mamy zwracać uwagę, żebyśmy my nie byli problemem dla kogoś, a nie szukać problemu w innych ludziach, który jakoby oni stwarzają dla nas. W liście Jakuba, Jakub też mówi o tym, tak jak wspomniałem, jest to temat w miarę częsty, bo jest życiowy, bo jest czymś, z czym spotykamy się na co dzień. I Jakub pisze takie słowa. W 4 rozdziale, 11-12 werset mówi: nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. A jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Tak? Jakub mówi, Bóg jest tym, który zna prawo i wyznacza prawo i właściwie je rozumie. Jeżeli ty zaczynasz prawo przykładać do wszystkich dookoła, to siebie czynisz tym, który wie najlepiej, co jest dobre, a co złe. A nie jest to prawdą. Nikt z nas, jakkolwiek by nie znał prawa, zakonu, Biblii, nie jest tym autorytetem, który ma prawo mówić, co jest jedynie słuszną prawdą, a co nie jest. Jedynie Bóg, tak, jest tym, który wie, jak prawo przyłożyć do każdego z nas. I do każdego z nas przyłoży swoją miarkę. Tak? Bóg zna nasze serce i tak Biblia mówi. Bóg sądzi według serca, bo zna pewne skryte rzeczy. Tak? Ja patrząc na was, ja nie wiem 90% rzeczy o was. Kim jesteście, dlaczego pewne rzeczy człowiek robi. Nie wiemy tego, tak? Bo nie znamy jego historii. Czasami nawet znamy jego historię i nie jesteśmy w stanie wiele powiedzieć. Także to, co mówi Pan Jezus, mówi nie sądźcie, nie skupiajcie się na innych. Oprócz, tak jak wspomniałem, sytuacji, gdzie to dotyka was bezpośrednio, gdzie ktoś zrobił coś przeciwko wam. I to wtedy trzeba zrobić w odpowiedni sposób, tak? Czyli najpierw porozmawiać samemu, później szukać wyższych autorytetów, nazwijmy to. Natomiast nie mieć takiej tendencji, żeby wywlekać wszystko, nie porozmawiawszy z tym drugą osobą, tak? Gdzieś tam mówić o niej, że a to ktoś mi zrobił to czy tamto, zanim nie porozmawiałeś z osobą, która to zrobiła. Więc Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jest jeden sędzia, jest jeden, który może potępić i jest to tylko Bóg. Nikt z nas nie może potępić drugiego człowieka za nic. Zaraz to troszeczkę zmodyfikuję oczywiście, ale taka jest ta główna myśl. Dlaczego też? Zaraz wrócę do tego. Ale dlatego, że kochani, tak naprawdę jest to, co mówi Jezus. To, co tak widzisz w drugim człowieku obok siebie, to tak naprawdę jest jak kruszynka w oku. Może ona nawet ciebie uwiera, ale tak naprawdę to nie jest twój problem. Moje grzechy nie są w większości przypadków problemem wielu z was. Chyba, że stają się problemem. Chyba, że moje grzechy bezpośrednio wpływają na was. I znowu wracam. Wtedy przyjdźcie do mnie i możemy o tym rozmawiać. Możecie mnie napomnieć. Natomiast pewne rzeczy mogą was nie dotykać. Tak samo na odwrót. Mi się może coś nie podobać w kimś, ale to jest źdźbło. Mój największy problem to jestem ja sam. To jest mój największy problem. Moje belki, na tym się powinienem skupiać, bo te belki przesłaniają mi pole mojego widzenia. I to, że kole mnie w oczy czyjeś tam jakieś zachowanie, z tym można żyć. To nie jest problem. Mój problem to moja belka. Mój problem to to, co ja robię źle. To, gdzie ja nie jestem tak naprawdę posłuszny Bożemu Słowu. To są rzeczy, które będą miały bezpośredni wpływ na mnie samego, moje rzeczy. Natomiast to, co robi mój brat i moja siostra, to w pewnym sensie, znowu, zaraz to troszkę zmodyfikuję, ale w pewnym sensie nie jest to moja sprawa. I tym bardziej naprawianie kogoś, tak? Znowu, nie mamy takiej władzy. Czwarty werset mówi, jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Jak możemy naprawiać kogoś, jeżeli nie jesteśmy w stanie naprawić sami siebie, tak? Jak możemy poświęcać siły nasze na naprawianie kogoś, jeżeli tych sił najczęściej nie starcza na naprawienie samego siebie? Tak? Ja nie wiem jak wy, ale ja widzę, że jak mam ochotę kogoś naprawić, to mi się to wydaje, a to ja mu tam zaraz go naprawię. Ale jak przychodzi do moich problemów, to sobie myślę, oj, tutaj to lat trzeba i powoli trzeba i delikatnie i tu, ale jego to ja zaraz pójdę i mu tam poustawiam wszystko na miejsce, tak jak powinno być. Tak naprawdę jest na odwrót, tak? Bóg pracuje z każdym z nas. Jeżeli jesteśmy sługami Bożymi, tak jak mówi Paweł, jak możesz sądzić cudzego sługę? Niech jego Pan go sądzi. On ma Pana, ja mam Pana, mój Pan mówi do mnie, co jest moim problemem. Ten sam Pan, tak jest, że mamy tego samego Pana, on będzie mówił do ciebie, co jest twoim problemem. I czasami mamy mnóstwo problemów. Czasami Pan pracuje z tym problemem, a jeszcze nie pracuje z innym, który tobie może wydawać się najważniejszy. Kiedyś taką historię czytałem, przyjechał jakiś misjonarz na Karaiby i poszedł do kościoła takiego karaibskiego, a wiecie, na Karaibach oni tam wszyscy jakieś takie czapki, nie czapki, berety tam i różne tak dziwnie wyglądają. No i też jakiś prowadził to duchowny taki misjonarz i potem ten misjonarz przychodzi do niego i mówi, słuchaj, co ty ich tak pozwalasz im chodzić tam w takich głupich czapkach, nie? On mówi, słuchaj, gdyby te głupie czapki były ich jedynym problemem, to ja bym był naprawdę szczęśliwy. Mówi, w tym momencie oni mają dużo większe problemy, z którymi Pan pracuje nad nimi, niż ich głupie czapki. I to jest coś takiego, kochani. Nas czasami denerwują rzeczy, które dla naszego Pana nie mają znaczenia w tym momencie. Tak? Bo Bóg pracuje nad nami często, nad jakąś dziedziną naszego życia, i innej mówi, to może poczekać, to nie jest śmiertelne, to jakby wszystko, każdy grzech jest śmiertelny, ale wszystko ma swój czas i Pan wie, Pan Jezus wie, co w tym momencie przerabiać w nas. Natomiast ja stojąc z boku nie wiem, nad czym Bóg pracuje teraz w twoim życiu. Tak? Ja mogę mieć zupełnie inne przekonanie. Mnie bardziej uwiera twoja kanciatość z tej strony, a dla Boga ważniejsze jest być może coś zupełnie innego. Także nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie sądźcie, bo sami zostaniecie osądzeni w taki sam sposób. Jeżeli będziecie surowi dla innych, Bóg będzie surowy dla was. Bo taka jest Boża zasada. Co więc możemy robić? Bo to nie znaczy, że mamy siedzieć i nie zwracać na nic uwagi. Nawet w sytuacjach, kiedy to nie jest przeciwko nam. Myślę, że Pan Jezus o tym mówi tutaj dalej w tych wersetach. Dlatego, że całe to kazanie na górze, o którym czytamy, to jest taki wykład Bożej mądrości. Tak? I Boża mądrość jest czymś, co tak naprawdę jest bogactwem. I Boża mądrość zawiera się też w Bożym prawie. Tak? Stary Testament, w Starym Testamencie czytamy, że Bóg mówi, słuchajcie, będziecie mieli to prawo i narody będą patrzeć z boku i mówić, ale mądre prawo oni mają. Skąd oni mają takie mądre rzeczy? Skąd oni mają, umieją żyć w tak mądry i sensowny sposób? Skąd to się u nich wzięło? I wtedy im powiecie, bo nasz Bóg dał nam to prawo, bo nasz Bóg jest taki. Tak? I kiedy czytamy w prawie Starego Testamentu te wszystkie zasady, nawet takie proste, ekonomiczne, tak? gdzie co 7 lat, co tam było za 7 lat? Trzeba było ziemię dać odpocząć, co 50 było darowanie długów, tak? Ziemia wracała do swoich właścicieli i tak dalej, i tak dalej. Są mnóstwo, dzisiaj ekonomiści i różni ludzie patrzą na prawo i zadziwiają się nad tym, jak niesamowite zasady Bóg dał Izraelowi, które gdybyśmy je stosowali, rzeczywiście świat wyglądałby trochę inaczej. Więc Boża mądrość jest czymś, co jest, co mamy w Biblii. I Duch Święty jest tym, który tą mądrość nam podpowiada i mądrość jest nam dana. Ale więc to, co możemy robić, to sami szukać mądrości i dzielić się tą mądrością z innymi ludźmi. Czyli nie osądzać w sensie potępiania kogoś, ale dzielić się z kimś pewną mądrością. To są dwie różne rzeczy. I przez dzielenie się mądrością możemy wpływać też, czy dać ludziom opcję, tak? Bo tak jak mówię, nie możemy kogoś zmienić, ale możemy powiedzieć, słuchaj, mądrzej byłoby na przykład robić tak, albo myśleć w taki sposób. I człowiek zawsze będzie mógł to rozważyć, wybrać. Być może nie patrzył na to w taki sposób, nie przeczytał tego jeszcze w Biblii, albo przeczytał i zapomniał. I kilka rozważań nad mądrością. Więc pierwsze, co trzeba wiedzieć, że mądrość i inteligencja to są dwie różne rzeczy. Tak? Taka oczywista trochę sprawa, ale niestety niektórzy mylą to. Mądrość i inteligencja to są kompletnie różne rzeczy. Można być bardzo inteligentnym i bardzo niemądrym. Tak? I jednocześnie można być bardzo mądrym i mało inteligentnym. Pamiętacie, pewnie oglądaliście Forresta Gumpa, taki film, tak? Pamiętacie taki już stary film, Forrest Gump? Taki przykład, oczywiście to fikcja literacka i tak dalej, ale film pokazywał właśnie w fajny sposób, jak człowiek, Forrest Gump to był chłopak, który miał poniżej przeciętną iloraz inteligencji, tak? Ale w tych różnych wydarzeniach życiowych miał tyle mądrości, że zadziwiał wszystkich wokół siebie, tak? Bo postępował z pewną mądrością. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to polecam. Jest ciekawy film do obejrzenia. I na odwrót, można mieć doktoraty z wielu dziedzin i straszne głupie rzeczy gadać. I życie prowadzić w bardzo głupi sposób, tak? Więc mądrość i inteligencja to nie jest to samo. Zanim przeczytamy to, co dalej powiedział tu Pan Jezus, to przeczytajmy z Księgi Przypowieści właśnie o mądrości. Pierwsze rozdziały Księgi Przypowieści Salomona mówią o mądrości i to, co chcę przeczytać, to jest 9 rozdział, 7-9 wersetu. Dlatego, że kiedy dzielimy się mądrością, to różne rzeczy też mogą się wydarzyć, tak? I jak się nią dzielić, to też zaraz do tego przejdę. Ale ten rozdział mówi tak. W ogóle mówi 9 rozdział, przedstawia mądrość jako kobietę, tak? Mądrość jest taką personifikacją mądrości w Biblii. Symbolem mądrości jest kobieta, która w Księdze Przysłów nawołuje ludzi, mówi przyjdźcie do mnie, przyjdźcie na moją ucztę i ja będę wam dawać mądrość, będziecie mogli pozyskać tą mądrość. I przeczytajcie sobie 9 rozdział, jak chcecie. Nie wiem, czemu Pan Bóg wybrał kobietę na symbol mądrości. Może dlatego, że kobiety są mądrzejsze. Ale w tym 7 rozdziale, w tym 9 rozdziale jest taka mowa. Mądrość mówi tak: kto karci szyderce, ten ściąga na siebie, na się hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karcz szydercy, aby cię nie znienawidził, karcz mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy, poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. I to jest coś, co Pan Jezus mówi tutaj dalej. Pan Jezus mówi: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by snać nie podeptały ich nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Więc kiedy dzielimy się mądrością, to jeszcze musimy mieć mądrość, jak się nią dzielić. Tak? I Biblia mówi tak: jak będziesz próbował dzielić się mądrością z tak zwanym szydercą, jak Stary Testament mówi, albo tutaj Pan Jezus mówi z wieprzem i psem, które te zwierzęta były nieczyste i w Izraelu nie wolno było, tak? ani wieprzowiny, ani psów za bardzo dotykać. I to jest ciekawe, bo u nas dzisiaj, jak ktoś próbuje odtwarzać zasady Izraela, to od wieprzowiny ucieka, ale jakoś nie widziałem, żeby ktoś od psów uciekał strasznie, bo takiej świadomości nie mamy. W naszym przekonaniu to się wszystko sprowadza do tego, żeby wieprzowiny nie jeść i już się czujemy Izraelem. Natomiast to był tylko drobny szczegół. Ale to tak na marginesie. Więc Pan Jezus mówi: jak będziecie mądrość, perły, rzucać ludziom, którzy nie są na to gotowi, którzy gardzą tym, którzy nie chcą, to tak naprawdę nic z tego sensownego nie wyjdzie. Na odwrót. Będzie gorzej tylko. Bo oni ciebie podepczą, zmieszają, wplączą cię w to i na koniec będziesz się czuł gorzej niż na początku. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia. Czasami próbujesz komuś coś powiedzieć i na koniec to czujesz tylko, że zamiast powiedzieć coś mądrego, to jeszcze tak cię człowiek doprowadził do takiego stanu, że sam się tam w tym błocie z nim wytaplałeś i czujesz się taki no nieciekawie na koniec, tak? Więc trzeba mieć, Pan Jezus mówi, nie każdy jest gotów, żeby dzielić się z nim, tak? Tymi rzeczami. Nie każdemu można powiedzieć: słuchaj, to jest mądre, tak powinno się robić, tak Słowo Boże mówi, żeby myśleć czy postępować. Bo nie wszyscy są gotowi na to, żeby to przyjąć. I czasami, tak jak mówię, nawet lepiej nie zwracać, znaczy pominąć temat z tego rodzaju ludźmi i nie próbować im tego zrobić. Ale co mamy robić? I to jest dalej Pan Jezus zaczyna mówić: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje i tak dalej. Mamy cały ten fragment, który wyciągnięty z kontekstu mówi o modlitwie, tak? Módlcie się, a będzie wam dane. Ale w całym tym kontekście myślę, że mówi znowu o mądrości. I znowu jest, czy echem tego fragmentu, tych słów Jezusa, są słowa znowu z listu Jakuba. Jakub wiele miejsca poświęca temu tematowi. I w 1 rozdziale, 5 wersecie Jakub mówi tak: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Tak? Jakub mówi: czujesz, że ci brakuje mądrości? Jest jedna rzecz, którą możesz zrobić. Poproś Boga. A Bóg bardzo chętnie daje mądrość. Bardzo chętnie daje mądrość. Bóg daje mądrość każdemu bez wypominania. I ten werset, czy ten fragment cały, myślę, że on też mówi głównie o mądrości. Mówi: proście, będzie wam dane. Jeżeli potrzebujecie mądrości w jakiejś sytuacji, jeżeli nie wiecie, co macie zrobić, nie wiecie, jak macie myśleć, to proście, a będzie wam dane. Szukajcie, kołaczcie, bo kto prosi, kto szuka, ten znajduje. Dalej mówi o przykładzie, tak, że my nawet jako ludzie, kiedy prosimy o dobre rzeczy, to nie daje, nas dzieci nas proszą o dobre rzeczy, to nie dajemy im złych rzeczy, tak? Czy jak was prosi o chleb, to kto da kamień synowi? Jeżeli syn będzie cię prosił o rybę, to czy dasz mu węża? No nie dasz. Chociaż w niektórych kulturach, niektórzy jak tłumaczą Biblię tutaj, to napotykają się na problem, bo wąż jest smaczny. I niektórzy mówią, no jak to nie dasz? No wąż lepszy jest od ryby. I tu tłumacze Biblii mają drobny problem w niektórych miejscach na świecie, bo niektórzy by chcieli węża zamiast ryby, bo jest smaczniejszy. Ale akurat my myślę, że mamy inną perspektywę. Więc nie dasz mu węża. I tak samo Bóg nie da nam złych rzeczy. Bóg da, a Bóg jest zainteresowany, kochani, daniem nam mądrości. Tak naprawdę nie jest zainteresowany daniem nam bogactwa, długiego życia, nie wiem, uzdrowień. Może nam to dawać. Może nam to dawać, ale to, czym Bóg jest tak naprawdę zainteresowany, to jest dać nam mądrość. To jest dać nam mądrość. I kochani, Salomon, tak znam, pamiętacie przykład Salomona, mógł prosić o bogactwo, o długie życie, o co tam jeszcze jest napisane, o mnóstwo rzeczy. Poprosił o mądrość. Bóg powiedział, ponieważ mnie poprosiłeś o to, co słuszne, to dostaniesz też całą tą resztę. Problem jest taki, że cała reszta potem mu została, a mądrość zgubił Salomon, tak? I to był jego problem, że później ta cała reszta, którą dostał jako dodatek, stała się dla niego najważniejszą rzeczą, a ta mądrość, o którą prosił na początku, zgubiła mu się gdzieś tam w tym haremie paru tysięcy żon, czy kilkuset żon, może z tysiącami to przesadzam, ale kilkuset żon, gdzieś ta mądrość tam się zagubiła i zamiast do końca być królem, który był pełen mądrości, to widzimy na koniec Salomona kończącego źle. Zaczynającego dobrze, kończącego bardzo źle. Dlatego, że odwrócił tą kolejność. Na początku miał właściwą kolejność. Panie, daj mi mądrość. Jak dasz resztę, to fajnie, ale daj mi mądrość. Na koniec mówił, dzięki Ci, Panie Boże, za to wszystko, co mam, ale mądrości nie potrzebuję. Tak? Trochę parafrazując, oczywiście dosłownie tak nie powiedział, ale swoimi czynami pokazał to, tak, że mądrość, Bóg, Boża mądrość przestała go interesować, natomiast odurzył się bogactwem i statusem i tym wszystkim, co miał. Więc Bóg jest zainteresowany tym, żeby dać nam mądrość i chce jej dać. List Jakuba mówi, jak prosisz, to dostaniesz, nie ma innego wyjścia. Problem jest, że my czasami prosimy, czemu nie dostajemy? Jakub mówi dalej. Czemu czasami nie otrzymujemy? 4:3 mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Tak? Czyli czasami prosimy i nie dostajemy. Czasami sytuacja jest odwrotna i mówimy Bogu, daj mi węża. A Bóg mówi, nie dam ci węża, dostaniesz rybę. Tak? A mówimy, daj mi kamień, bo kamień nam się podoba, bo świeci, a Bóg nam daje chleb. Więc czasami sytuacja jest taka, że wydaje nam się, że modlitwa nasza nie została wysłuchana. Ona została wysłuchana. Bóg nam da to, co dobre, co nie znaczy, że da ci to, o co prosisz. Tak? To trzeba zrozumieć, bo czasami, tak jak Jakub mówi, nie prosimy o rzeczy słuszne. Nie prosimy o to, prosimy o to, co ma zaspokoić nasze pożądliwości, nasze namiętności, nasze zachcianki, tak to potocznie możemy ująć. Natomiast Bóg zawsze będzie dawał nam dobre rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest dobrym ojcem. I nawet my dajemy dobre rzeczy swoim dzieciom, jak to tam słowo mówi, nawet wy jako źli, tak? Ludzie jako źli, jako ci, którzy tak naprawdę chętniej czasami wyrządzamy zło niż dobro, ale własnym dzieciom zawsze dajemy dobre rzeczy. I on mówi o tyle bardziej Bóg. Więc Bóg da nam mądrość. Mądrość, którą też możemy dzielić się z innymi. I tak jak mówię, nie w formie osądzania, nie w formie jakiegoś takiego próby zmieniania innych. Oni mają Pana, który się o nich zatroszczy, natomiast możemy podzielić się z nimi, jeżeli jest ku temu przestrzeń. Jeżeli znowu trzeba czasami wyczekać, odpowiedni moment, tak, żeby ktoś właśnie nie podeptał tych pereł, nie zadeptał tego, nie zmieszał z błotem, jeszcze żeby tobie się przy okazji nie obrwało, to czasami trzeba znaleźć odpowiednią przestrzeń i odpowiedni moment na to, żeby tymi perłami się z człowiekiem dzielić. Ale też jak to robić? Bo to nie tylko chodzi o czas i miejsce, ale też formę. I znowu Jakub, myślę, że może po Ewangelii Mateusza bym chciał głosić z listu Jakuba, bo jest bardzo, bardzo ciekawy i praktyczny. Jakub mówi o mądrości. Trzeci rozdział, znowu, od 13 do 18 wersetu przeczytam, bo mówi nam o tym właśnie, jak wygląda mądrość. Więc Jakub mówi tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa i demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Więc kochani, mądrość to nie jest... Czy prawdziwą mądrość widać też po formie, w jakiej jest przekazywana, tak? Bo nawet czasami mądre rzeczy przekazywane, tak jak Jakub mówi, z gorzką zazdrością i kłótliwością w sercu, przestają być mądrością. Przestają być mądrością, nie będą mądrością. Bo mądrość jest nacechowana nie tylko treścią, tym o czym mówimy, ale też w jaki sposób jest przekazywana, w jaki sposób jest podawana. I nie w sposób zazdrosny i kłótliwy. Możemy czasami, kochani, my często mamy taką tendencję jako chrześcijanie, jak to mówić tak brzydko, dowalić komuś Biblią, tak? Taki byłby dosłowny sens tego. No Biblia jest mądrością. Biblia jest mądrością. Jest księgą o Słowie, o Jezusie, daną nam od Boga. Zawiera wszelką mądrość i nikt inny jak chrześcijanie nie potrafi wziąć tą mądrość i tak przywalić, żeby komuś w pięty poszło. Najlepiej drugiemu chrześcijaninowi, bo przed niewierzącymi to jeszcze mamy respekt, tak? Czasami i boimy się, plus no, chcemy ich, jak to się mówi, ładnie pozyskać, więc grzecznie się rozmawia. Ale bratu z ławki to jak dam, a niech coś piśnie, to wbrew słowu będzie. Jak jeszcze się on wzburzy, no to go można jeszcze potępić właśnie. No bo jak to? Ja ci tu mądrość, a ty mi tu zęby? Wilku jeden w owczej skórze, tak? I tak, no niestety, śmiejemy się, ale tak niestety czasami funkcjonujemy. Ja to przejaskrawiam, ale czasami tak funkcjonujemy. I to jest to, przeciwko czemu mówi Pan Jezus. Mądrość musi być podawana z wszelką łagodnością, miłująca jest pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia. I to jest Boża mądrość. To jest tak, jak Bóg postępuje z nami. Tak? Bóg nam nie chce po prostu dowalić. Bóg nam nie chce dopiec. Nie chce nam, nie wiem, założyć ciężarów, które są ponad nasze siły. Ale Bóg jest właśnie łagodny i miłosierny. I w taki sposób mamy dzielić się tą mądrością. Tak? Więc jakby reasumując, Jezus mówi, nie sądźcie, nie osądzajcie, bo to nie do was należy. To, co możecie robić, to możecie dzielić się mądrością, ale we właściwy sposób i we właściwym czasie i z właściwym człowiekiem. Tak? Nie mamy być ludźmi, którzy tą swoją mądrością gdzieś tam zabijają ludzi, nie wiem, robią im krzywdę, bo to nie o to chodzi. Ale mamy być ludźmi, którzy podają ją w odpowiednim momencie i o właściwej porze i we właściwy sposób. Mamy być sługami, którzy karmią inne sługi, jak mówi inna przypowieść, we właściwym czasie. Podają im pokarm. Jeżeli mamy wątpliwości, kochani, czy coś jest mądrością, to Pan Jezus daje taki krótki test, który często nazywa się złotą zasadą, tak? Nie wiem, słyszeliście o złotej zasadzie? Nie wiem, czy w szkółce może. U nas jak prowadziliśmy, czy ja prowadziłem tą drużynę Royal Rangers, to jest złota zasada właśnie Rangersów. I to złota zasada Pana Jezusa. Więc złota zasada brzmi tak. Jeżeli macie wątpliwość, to musicie sobie zadać takie pytanie. Jezus mówi tak. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. Więc złota zasada mówi tak. Jak chcesz coś zrobić komuś i masz wątpliwości, to zadaj sobie pytanie. Czy chciałbyś, żeby tobie zrobiono dokładnie to samo i w taki sam sposób? I ten test pokaże ci, czy warto to robić. Tak? Jeżeli odpowiesz sobie, tak, chciałbym, żeby mi tak zrobiono, to znaczy, że najprawdopodobniej powinieneś to zrobić. Jeżeli jednoznacznie powiesz sobie, w życiu bym nie chciał, żeby ktoś coś takiego dla mnie zrobił, to zamykasz temat. To nie ma o czym w ogóle dalej gadać. To pomyśl ewentualnie, jak możesz to zrobić tak, jak ty byś chciał, żeby to zrobiono. Tak? I tutaj, i to jest mądrość. I tu trzeba też szczerości przed sobą, tak? Bo nie jest szczere powiedzenie sobie, ja bym nie chciał, żeby ktoś mi kiedykolwiek prawdę mówił. To nie jest prawda. Ja bym chciał, żeby mi ludzie prawdę mówili. Ja bym chciał wiedzieć, jaki jestem. Zwłaszcza jako człowiek wierzący, myślę, że to powinno być pragnienie każdego z nas, żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy, żeby ludzie nam zwracali uwagę. Z reguły to nie jest problem, że ktoś mówi nam prawdę o nas samych. Z reguły problem jest, w jaki sposób do nas mówi, tak? To jest w 90% przypadków jest problematyczne. Nie co ludzie mówią, tylko jak mówią. I tak samo jak moja żona do mnie mówi, to ona ma w 100% ma rację w tym, co mówi. Tylko w 90% czasami nie w tym momencie i nie w taki sposób, jak ja bym chciał. I to powoduje jakieś napięcia, tak? Między nami. I na odwrót, ja jej też mówię i też przypuszczam, że ona się zgadza z tym, co ja mówię, bo jest absolutnie nie do przyjęcia jest, w jaki sposób ja to mówię albo w którym momencie to mówię, tak? I tak samo jest w każdych naszych relacjach. Generalnie dobrze jest słyszeć o sobie, tylko dobrze jest to słyszeć we właściwym czasie i we właściwy sposób, tak? Żeby być. No i też my, jak mówimy komuś, to miejmy łaskę dla człowieka, tak? Bo człowiek czasami właśnie się zaweźmie, co ty mi takie rzeczy mówisz, ale jak przemyśli, to potem jeszcze przyjdzie i podziękuje, tak? Powie, dziękuję, że mi powiedziałeś. Czasami trzeba gdzieś tam dać się oblać jakąś tam gorącą wodą przez chwilę, ale mówię, trzeba mieć mądrość, trzeba mieć Ducha Świętego. Nie ma jakichś uniwersalnych zasad. Wiecie, uniwersalne zasady są tylko w programistyce, tak? Komputery się programuje zero-jedynkowo. Albo tak, albo tak. Inaczej komputer głupieje. Natomiast żaden człowiek to nie komputer i wielka różnica między ludźmi i komputerami jest taka, że komputery tak naprawdę nie potrafią myśleć, tak? I nie potrafią czuć. Komputery potrafią liczyć. I logika, żelazna logika i zero-jedynkowość to są podstawy programowania. Natomiast podstawy psychologii to jest pozbycie się zero-jedynkowości i logiki, bo ludzie są najczęściej nielogiczni i nie zero-jedynkowi, niestety. Ale za to mogą dużo więcej niż komputery, choć nie tak szybko najczęściej i nie tak dokładnie jak komputery. Ale to są różne dziedziny. Więc kochani, prosty test. Czy ja chciałbym, żeby zrobiono tak ze mną, żeby w taki sposób, w tym momencie i tak dalej mi powiedziano, zrobiono, zasugerowano i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byś chciał, idź i spróbuj to zrobić. Nie zawsze to będzie skuteczne. Czasami ja coś chcę, ale ten ktoś inny może chcieć zupełnie innych rzeczy. Czasami to nie wyjdzie. Ale w 99% tak naprawdę to działa. I pozwala nam wczuć się też w perspektywę tego drugiego człowieka, tak? W perspektywę jego. I dalej, co Jezus mówi? Dalej Jezus mówi takie ciekawe słowa, które często są przez nas używane, ale myślę, że są używane w niewłaściwy czy wyrwany z kontekstu sposób. Bo zaraz po tym Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestrzenna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. często te wersety wykorzystujemy w ewangelizacji, tak? Mówimy, wejdź przez ciasną bramę, czyli pomódl się modlitwą grzesznika, bo niewielu chce się nią modlić i wtedy wejdziesz przez ciasną bramę i będziesz miał życie wieczne. Albo czasami ludzie to wykorzystują do mówienia o pewnym stylu życia. Znam takie sytuacje w Rosji, kiedyś mnie ubawił strasznie znajomy, bo mówi, że jego pastor, jak to czytał, to mówi, zawsze powtarzał często z kazalnicy, mówi, Jezus powiedział, że macie wchodzić przez ciasną bramę, a ja wam pokażę drogę jeszcze węższą. I dodawał jeszcze tam różne przykazania kościelne. Nie wolno Biblii czytać z telefonu, nie wolno głosić tam z tabletu, to jest bezbożne. I taką wąską drogę im robił, że nie wiem, ilu tam ludzi w kościele zostało na koniec tej wąskiej drogi, ale mówi, ja wam zawężę jeszcze nawet to, co Pan Jezus kazał robić. Więc czasami możemy mieć i takie podejście, aczkolwiek nie sądzę, że o to chodzi. Myślę, że Jezus znowu odnosi się do tych poprzednich swoich słów, dotyczących właśnie życia w pewien mądry sposób. Dlatego, że życie, o którym tu jest mowa, brama, która prowadzi do życia, to wiemy, że życiem jest Jezus. Życiem Jezus jest w takim sensie, że nasza relacja z Jezusem daje nam życie. Nasza harmonia. Bóg stworzył człowieka i tak naprawdę to, co byśmy nazwali życiem, my tak biologicznie życiem nazywamy nasze funkcjonowanie, tak? No, póki funkcjonuje, moje ciało się rusza, to żyje, a jak to ciało obumrze, no to już nie żyje. Natomiast w Biblii życie jest czymś innym. Życie jest pełnią, zajęciem miejsca tego, które Bóg nam przeznaczył. Życie w taki sposób, w jaki sposób Bóg zamierzył to dla człowieka. To jest życie. Tak? Można żyć pełnią życia. Nasze fizyczne życie może nie być wcale życiem. Może być zatraceniem, tak jak mówi ten fragment. I wielu ludzi żyje w taki sposób. Żyjąc głupio, tak to nazwijmy, tracimy nasze życie, zatracamy je. I w konsekwencji gdzieś tam dalej będzie też to wieczne zatracenie. Czy może być to wieczne zatracenie? Biblia mówi tak, jeżeli ostatecznością jest to, że to, co będzie niepotrzebne i nieużyteczne, zostanie spalone w jeziorze ognistym, mówi Księga Objawienia. Natomiast życiem jest życie zgodne z Bożym zamiarem, z Bożą pełnią i jego konsekwencją będzie to wieczne życie, tak to nazywamy, tak? Czyli życie z Bogiem w tej rzeczywistości, w której niebo i ziemia już połączą się razem i to Boże Królestwo nastanie i nie będzie już płaczu, choroby, śmierci, tak? I tych wszystkich rzeczy, o których jest mowa. Ale to życie my zaczynamy mieć tutaj. Stary Testament, kochani, w ogóle nie mówił o jakimś życiu po śmierci, prawie. Tylko mówił o szalom, tak? Że życiem było szalom. Czyli życie w harmonii z Bogiem, w harmonii z ludźmi, w harmonii z otaczającą nas rzeczywistością. To jest ten pokój hebrajski, szalom. Człowiek, który żyje pod Bożą opieką, w Bożej obecności i ma harmonię z ludźmi wokół siebie, z Bogiem, z naturą, ze wszystkim, co go otacza. To było pragnienie Starego Testamentu. My później w Nowym pozamienialiśmy to na życie wieczne. Gdzieś jak umrzesz, to pójdziesz do nieba i gdzieś tam będziesz, ale to też nie jest to, co głosi tak naprawdę Nowy Testament. Nowy Testament tylko poszerza perspektywę. Mówi, że tutaj ten ostateczny szalom będzie dopiero możliwy, dopiero kiedy powróci Król Mesjasz, tak? Ale tutaj już go możemy żyć częściowo przynajmniej w taki sposób. I to jest ta wąska brama. Kochani, żyć w mądry sposób w pewnym sensie nie jest łatwo, ale to daje życie. To jest to życie, które możemy mieć. Bo prawdziwe życie, to tak jak mówiłem, to jest harmonia. To jest harmonia ze Stwórcą, z ludźmi i ze wszystkim. I ona ma później swoje przedłużenie w Bożym Królestwie. I wąska droga, którą możemy wejść, to jest szukanie Bożej mądrości. Kochani, i to jest bardzo wąska droga, bo nawet my w Kościele czasami nie chcemy wejść na tą wąską drogę. Bardzo często, kochani, jest takie, no Biblia Biblią, ale żyć trzeba. Ja nie wiem, czy słyszeliście, ja słyszałem już sporo razy takie powiedzenie chrześcijan. Jakby Boża mądrość Bożą mądrością, ale żyć jakoś trzeba. I zamiast mądrości zaczynamy stosować swoje mądralstwo najczęściej, tak? To, jak sobie ułożyliśmy coś, żeby gdzieś tam się prześliznąć przez pewne rzeczy. I każdy z nas to robi. Kochani, ja to robię, każdy z nas to robi. Ma swoje mądrostki, takie swoje sposoby na życie, na uniknięcie pewnych rzeczy. Ale to nas donikąd nie doprowadzi. To jest szeroka droga, która wiedzie na zatracenie. Jeżeli nie w takim sensie ostatecznym, to często wiedzie na zatracenie naszych jakichś relacji, naszej harmonii, w naszej rodzinie, w naszej pracy, wśród naszych bliskich i tak dalej, i tak dalej. Spowoduje zatracenie w jakimś sensie, zniszczenie, innymi słowy, rozpad, jakieś zło i tak dalej. Więc Boża mądrość, ona daje życie już dzisiaj i później. Ja jakby nie stosuję tego zamiennie, kochani. Nie chcę, żeby ktoś potem mnie napomniał. Ja nie mówię, że nie ma życia wiecznego, nie ma zbawienia w takim sensie ostatecznym, ale już tu i teraz możemy żyć Bożą mądrością w harmonii. O to mi chodzi. I to Bóg chce dla nas. To Bóg chce, żebyśmy już teraz, bo wtedy dopiero stajemy się obrazem Boga. Żyjąc w harmonii, ludzie będą na nas patrzeć i mówić, wow, jak to jest możliwe, że oni tak funkcjonują. I będą tacy, którzy nas przeklną, ale wielu będzie takich, którzy zapytają, a o co w tym wszystkim chodzi, a skąd to jest, skąd ty to masz? No ja tego nie mam z siebie, jeżeli to mam, to tylko z Bożego Słowa, z Biblii. Więc wejście na wąską drogę nie jest po prostu jakąś tam modlitwą i decyzją. Wiecie, to jest tak samo jak z małżeństwem. I małżeństwo często jest używane w Biblii jako obraz relacji między Kościołem i Jezusem, tak? Tak samo sama decyzja o wyjściu za mąż tudzież o żonku tak naprawdę o niczym nie stanowi. To potem życie i funkcjonowanie jako małżeństwo sprawia, że to małżeństwo albo jest pozytywne, albo nie jest. Albo trwa, albo nie trwa. Albo jest dla ciebie niebem, albo jest dla ciebie piekłem, tak? To później życie. Natomiast sama decyzja tak naprawdę najczęściej jest fajnym, romantycznym momentem, tak? Gdzie tam motylki w brzuchu, to tamto i miłość i tak dalej, ale dlatego tyle małżeństw niestety nie trwa. Dlaczego? Bo decyzja jest fajna, ale później motylki się kończą i żyć trzeba i tylko Boża mądrość nas może poprowadzić w tym. Więc tak samo, kochani, jest z naszym zbawieniem. Nasza decyzja modlitwy jakiejkolwiek grzesznika, jak ją tam nazwiemy, jest tylko decyzją i początkiem. Powiedzenie Bogu, Panie, jestem grzesznikiem, chcę się poddać Tobie, jest fajnym wyznaniem, ale to poddanie musi mieć miejsce. Tak? Jak się mu nie poddamy, to tyle będziemy mieli z tego, co nic. I potem możemy oskarżać decyzję, mówić, ale tu się nic, ja przecież podjąłem decyzję, a tu się nic nie dzieje. No tak, no nic się nie dzieje, bo nie jesteś w procesie, bo się nie poddajesz Bogu. Sama decyzja jest tylko pierwszym krokiem, jest tylko początkiem. Za decyzją musi iść życie, proszenie o mądrość, szukanie tej mądrości, życie tą mądrością, i rozwijanie się w tym.